sobotnim reportażu Onetu napisano, że kardynał Stanisław Dziwisz w 2012 roku dowiedział się od księdza Isakowicza Zalewskiego o przestępstwach popełnianych przez księdza Jana Wodniaka, jednak nic z tym nie zrobił. Kardynał Dziwisz twierdzi, że nie przypomina sobie tej sprawy. Ofiara księdza Janusza Szymika chce jednak przede wszystkim spotkania z papieżem Franciszkiem. Już za chwilę rozmowa z mecenasem Arturem Nowakiem, prawnikiem pokrzywdzonego. Kornelia Chojecka, zapraszam. Mecenas Artur Nowak, witam ponownie w telewizji Idź Pod Prąd.
Dzień dobry, witam panią, witam państwa.
Jest z nami również pastor Paweł Chojecki, szef Idź Pod Prąd TV.
Witam cię serdecznie. Witam państwa i naszego gościa.
Witam pana.
Wczoraj ksiądz Isakowicz Zalewski opublikował list, który 8 lat temu osobiście przekazał kardynałowi Dziwiszowi. Kardynał jednak twierdzi, że nie przypomina sobie w ogóle tego zdarzenia. Czy jest to możliwe? Artur Nowak.
No jest to możliwe, że kardynał sobie nie przypomina tego zdarzenia, bo kardynał dostał wiele listów. Dostał list w sprawie arcybiskupa Juliusza Peca, kiedy wybuchła afera w seminarium duchownym w Poznaniu i również nie ustosunkował się do tego, co on z tym listem zrobił. Dość dobrze opisane jest w prasie amerykańskiej również inne zdarzenie, mianowicie Legioniści Chrystusa przekazywali listy osobistemu sekretarzowi papieża Stanisławowi Dziwiszowi dotyczące wyczynów Maciela Delgado, założyciela tej organizacji kościelnej, która jest w tej chwili nazywana tak naprawdę sektą z uwagi na to, co tam się działo. Mam na myśli praktyki związane z takim ślepym posłuszeństwem, brakiem jakichkolwiek tajemnic. I kardynał Dziwisz do dzisiaj nie wytłumaczył, co on z tymi listami zrobił. Czy on je przekazał papieżowi, czy one znikły. Mówi się o filtrach wokół Jana Pawła II w czasach watykańskich. Mówi się tutaj o kardynale Sodano oraz Stanisławie Dziwiszu. Były to osoby, które tak naprawdę dopuszczały tylko wybranych do papieża. A potwierdzeniem tego, że tak było, była ubiegłoroczna konferencja prasowa papieża Franciszka, który wracając z jednego z krajów arabskich opowiadał o historii, kiedy przyszedł Ratzinger z dokumentami na jednego z predatorów seksualnych, ale niestety musiał te akta odłożyć do archiwum, dlatego że jak powiedział swojemu sekretarzowi, wygrała druga partia. Altra partia, dokładnie takiego sformułowania użył papież Franciszek, mając na myśli właśnie to ścisłe grono. Więc ta sytuacja z przeniesieniem tych nawyków z Watykanu niestety do Krakowa powtarza się tutaj. No ja nie wyobrażam sobie, żeby ksiądz Isakowicz Zalewski z niektórymi jego poglądami, no nie sposób mi się zgodzić, natomiast jestem pewien, że on jest kierowany takimi szlachetnymi pobudkami. On naprawdę widzi potrzebę odnowy moralnej w Kościele, ma dużą wiedzę, w zasadzie nie ma dnia chyba, żeby nie dostawał maili od pokrzywdzonych, żeby on sobie tą całą historię wymyślił. Zresztą są przesłanki ku temu. To znaczy okazuje się, że dzisiaj to wyszło, że dokument dotyczący zaniechań kardynała Dziwisza został wysłany przez księdza Isakowicza Zalewskiego do Watykanu. Tutaj przyjechał jakiś wysoko postawiony przedstawiciel kurii rzymskiej, który tą sprawę badał, więc no nie wziął się tutaj znikąd. Zespół tych wszystkich okoliczności, zdarzeń, faktów no wskazuje na to, że to świadectwo księdza Isakowicza Zalewskiego nie budzi wątpliwości. Natomiast z drugiej strony mamy kardynała Dziwisza, którego już kilka listów wsiąkło. To znaczy no, w tym sensie wsiąkło, że on nic dalej z tym nie zrobił. A sprawa jest o tyle poważna, że od 2001 roku obowiązuje prawo w Kościele, które nakazuje tego typu sprawy kierować do Watykanu, który nadzoruje postępowania te karne kościelne dotyczące nadużyć. I zaniechanie tego obowiązku jest takim dużym deliktem biskupów miejsca, gdzie to się dzieje. Ja przypomnę, że papież Benedykt oraz jego następca Franciszek zdymisjonowali z tego powodu blisko 80, 90 mówi się biskupów. Jakie tutaj konsekwencje, nie wiem. Jak znam życie, arcybiskup Marek Jędraszewski wszczął w tym zakresie już postępowanie i tę sprawę wyjaśnia, no bo sprawa jest publiczna, głośna, padają tam, podane są w tym liście konkretne nazwiska, są też nazwiska pokrzywdzonych, więc tą sprawę trzeba będzie wyjaśnić.
Tak jak pan przed chwilą wspomniał, dzisiaj ksiądz Isakowicz-Zaleski opublikował kolejny list, który wysłał 7 lat temu do Watykanu. Pytanie do pastora Chojeckiego, czy w takim razie należy liczyć w ogóle na reakcję papieża Franciszka, o czym mówi Janusz Szymik, który chce się spotkać właśnie z papieżem Franciszkiem.
No warto przypomnieć w tym kontekście, że papież Franciszek od 7 lat milczy w tej sprawie, bo dzisiaj ksiądz Isakowicz-Zaleski opublikował list już za pontyfikatu, to jest październik, o ile dobrze pamiętam, 2013, czyli już, że tak powiem, papież wszedł na urząd, nowy papież Franciszek, a mimo wszystko do tej pory jest cisza. Przypomina mi to rzeczywiście sprawę arcybiskupa Peca, gdzie mówili księża, mówili profesorowie, teolodzy katolicy, że dzieją się w Poznaniu straszne rzeczy. Nikt nic nie mówił, były słane tam różne monity do Watykanu, tuś, mu i tak dalej. Nic się nie działo, dopiero kiedy rozpoczęła się taka medialna, można powiedzieć, już informowanie opinii publicznej, no to wtedy dopiero papież łaskawie ruszył. Niektórzy twierdzą, że to taka jego znajoma dopiero obeszła te zapory, o których mówił pan mecenas w postaci Dziwisza i spółki i tam bezpośrednio jakoś do papieża. Ja tak niespecjalnie w to wierzę. Ja myślę, że to właśnie presja medialna, zarówno u Jana Pawła II, jak teraz u Franciszka, może spowodować ruch w tej sprawie. Sprawa jest publiczna, Kościół już nie może udawać, że się nic nie stało. 7 lat milczał Franciszek, 8 lat milczał Dziwisz, a teraz wszyscy deklarują, że oni są tacy pierwsi do rozwiązania tej sprawy.
Sprawa jest poważna. Nie chodzi tylko o Janusza Szymika, ale i inne ofiary księdza Jana Wodniaka. Mówimy o presji medialnej. To już się zaczęło. Kardynał Dziwisz teraz, dokładnie teraz, deklaruje chęć spotkania z ofiarą księdza pedofila, ale co dalej? Jakich konkretów możemy się spodziewać w związku z tą sprawą? Artur Nowak.
Zanim odpowiem na to pytanie, muszę sprostować właśnie ten mit, w który pastor słusznie nie dowierza. Otóż sprawa arcybiskupa Peca była znana w Watykanie przynajmniej w latach 80. Mamy już tego potwierdzenie. Mieliśmy konferencję, w której brał udział m.in. ksiądz Isakowicz-Zaleski oraz szef KAI, a więc no nie byle kto, pan Marcin Przyciszewski, który powiedział, że kiedy ujawniono skłonności homoseksualne Juliusza Peca, bo on jeszcze wtedy nie był biskupem, on został za karę zesłany do Polski i otrzymał diecezję w Łomży. I pomimo tego, że znano tą jego przeszłość, został przecież później arcybiskupem bardzo prestiżowej metropolii, metropolii poznańskiej, więc to jest mit i taka bajka o profesor Wandzie Połtawskiej, która się tam przedarła przez jakieś kordony i przywręczyła osobiście ten list Janowi Pawłowi II, bo ta historia była po prostu znana, tak samo jak Jan Paweł II znał historię Legionistów Chrystusa. Ja wątpię w to, żeby nie znał historii McCarricka. To jest bardzo taki wygodny mit, żeby teraz stworzyć sobie taką postać, która mimo wszystko będzie stała na straży, może inaczej, która nie będzie kalała pamięci Jana Pawła II i tą osobą ma być kardynał Dziwisz, który tam wszystko miał blokować. Nie wiem, jak to jest. Ja myślę, że poczekamy jeszcze kilka lat i te kwestie będą wyjaśniane w książkach w języku polskim. To w prasie i w literaturze anglojęzycznej, takiej publicystycznej i dokumentowej już dawno wyjaśniono, że to wcale tak nie wyglądało. Natomiast jeśli chodzi o tą sytuację związaną z Januszem, to znaczy ja muszę powiedzieć, że to jest kolejna osoba, z którą współpracuję, która przez wiele, wiele lat czekała na taki moment, który ma miejsce teraz. Proszę sobie wyobrazić, że ten człowiek jako młody chłopiec w wieku 12 lat i więcej musiał cierpieć i być upokarzany z tego powodu między innymi, że ta jego skarga do osoby jak najbardziej kompetentnej, żeby rozwiązać ten problem, do biskupa Rakoczego była ignorowana. On musiał żyć w tej miejscowości i musiał być świadkiem hołubienia tego sprawcy. Więc te kilkaset gwałtów, o których on opowiada, które są niesamowitą traumą, były takim przyczynkiem do tego cierpienia związanego z tym, że on jest taki bezsilny, że wie, że to jest sprawca, człowiek, który krzywdzi dzieci, a z drugiej strony jest hołubiony i jest jakimś autorytetem moralnym w tej parafii w Międzybrodziu. Zgadzam się i podpisuję się pod tym, o czym mówi pastor, że presja medialna to jest jedyna tak naprawdę strategia osób pokrzywdzonych. Ja myślę, że tych spraw będzie coraz więcej i tak naprawdę to one będą wyzwalać pewne takie gesty dotyczące spotkań z pokrzywdzonymi, pewnych wyrazów współczucia, jakiegoś takiego mniej lub bardziej udolnego okazywania właśnie tej empatii. Z tym, że myślę, że nasze społeczeństwo powoli jest mądrzejsze i ono widzi, że to nie zmienia faktu, że ktoś tutaj popełnił, trudno to nazwać się jakimś błędem, myślę, że mocniejsze słowo by się tutaj przydało, które spowodowało, że ten pochód przestępczy tego predatora, współpracownika SB, sekretarza kardynała Macharskiego, swoją drogą, jak taki człowiek się znalazł w jego otoczeniu, to jest dobre pytanie, przez wiele, wiele lat trwał i to pewnie będzie jakoś musiało być wyjaśnione. Obawiam się, że jeżeli będzie robiła to jakaś komisja polska, której patronował będzie, nie wiem, na przykład arcybiskup Jędraszewski, tutaj nic nam nie wyjaśni. Przydałaby się taka komisja jak na przykład we Francji, gdzie członkami tej komisji są nawet osoby, które, no, ateiści po prostu, osoby, które nie są związane z Kościołem. To są prawnicy, to są seksuolodzy i oni badają tego typu przypadki. Cóż, kardynał Dziwisz pewnie się nie może pogodzić z pewną klęską piarową. No, ten taki mit deposydariusza pamięci Jana Pawła II, takiego jedynego świadka z jego życia, który przebywał na co dzień w najbliższym otoczeniu, no gdzieś stanął pod pęgierzem takiego silnego ostrzału. Ja muszę przyznać, że czytam komentarze pod publikacjami, które się pojawiają w czasie, niekoniecznie tej liberalnej, też tej katolickiej, i te oceny kardynała Dziwisza są bardzo mocne. Okazuje się, że to myślenie na temat jego roli w najnowszej historii Kościoła wcale nie przynosi jemu chluby i chwały. Wręcz przeciwnie, wydaje się takim człowiekiem z przypadku, który znalazł się przy Janie Pawle II i zrobił świętą, niesamowitą przy nim karierę.
O klęsce PR-owej arcybiskupa kardynała Dziwisza. Dzisiaj on jest seniorem archidiecezji krakowskiej, ale tak naprawdę czy jakieś będą dla niego konkretne konsekwencje z tego skandalu, pastor Paweł Chojecki?
No to jest jakaś z jednej strony wewnętrzna sprawa Kościoła rzymskokatolickiego, to tu nie chciałbym się wypowiadać. No tu pan mecenas jest bardziej kompetentny w tym, jakie są konsekwencje karne za krycie zbrodni pedofilii w tak długi czas. Chciałem nawiązać jeszcze do dwóch rzeczy. Pierwsze do tego, czy Dziwisz, ksiądz kardynał i tak dalej, wszystkie tytuły, mógł nie pamiętać tego listu o tej strasznej zbrodni, która już się spotkała z milczeniem jednego biskupa wcześniej. Mógł tylko w jednym przypadku. Gdyby takich spraw dostawał po kilka, kilkanaście dziennie, czyli kiedy tych pedofili byłyby tysiące, można tak powiedzieć, no to wtedy rozumiem, że wśród nawet setek, nie? Setki pedofili w tej diecezji małopolskiej, krakowskiej, no i on się pogubił, pomyliły mu się, to rozumiem, to jest ludzka rzecz. No to teraz musimy sobie odpowiedzieć na to pytanie. Czy rzeczywiście on miał po kilka takich spraw w ciągu tygodnia i dlatego dzisiaj nie pamięta w ogóle o tej sprawie? Czy jednak no, tych spraw i to przez księdza zgłaszanych nie jest tak dużo i on kłamie? No, ja niestety wybieram tę drugą opcję. I jeszcze sprawa tej presji medialnej. W Polsce zaczyna się pojawiać drugi rodzaj presji. Sama też robiłaś przecież badania naukowe w swojej pracy magisterskiej o autorytecie, jak młodzi Polacy masowo odchodzą od Kościoła. Bo presja medialna, no to jest ta sprawa PR-owa, ale tutaj ludzie zaczynają głosować nogami. Zaczynają masowo rezygnować z tej, wydawało się, jedynej w Polsce obowiązującej opcji, czyli religii katolickiej.
Tutaj ci wejdę w słowo, bardzo poruszające słowa ofiary księdza pedofila pana Janusza, który w rozmowie z TVN24 powiedział, że przedstawiciele Kościoła katolickiego i hierarchowie z najwyższych władz Kościoła dokonali na mnie duchowej eutanazji, w związku z czym nie mogę chodzić do kościoła. To bardzo mocne słowa, duchowa eutanazja.
Tak. Takie coś możemy znaleźć też na kartach Pisma Świętego. Nie w odniesieniu bezpośrednio do katolickich biskupów, ale do przywódców religijnych, faryzeuszy czy saduceuszy z czasów Jezusa. Oni rzeczywiście też piastowali najwyższe urzędy, byli otoczeni czcią, splendorem, pałace mieli i tak dalej. Bardzo to przypomina życie najwyższych hierarchów katolickich, ale mieli jedną przypadłość. Byli obłudnikami. Stąd właśnie jest grzech faryzeuszy, nazywa się faryzeizmem. I w liście do Rzymian, możecie sobie sprawdzić, zawsze do tego zachęcam, sprawdźcie sami w Piśmie Świętym, drugi rozdział listu apostoła Pawła do Rzymian. Tam on pokazuje grzechy. Tu pan mecenas powiedział, że to nie są błędy. Nie, to są grzechy. To trzeba jasno mówić. Dziwisz zgrzeszył. I to trzeba tak nazywać i każdego innego po kolei, a nie tylko jakieś błędy. Błędy, no to jak się tam nam coś pomyli w pamięci, przestawimy. Ale kiedy dokonujemy zaprzeczenia nakazów moralnych, świadomie i długotrwale, to są grzechy, a nie żadne błędy. I tu się zgadzam z panem mecenasem. W liście do Rzymian jest pokazana właśnie ta sytuacja o tej duchowej eutanazji, od której zaczęłaś, nie? Że jeden z tych bardzo tragicznych, pokrzywdzonych przez tych ludzi o praktycznie zanikającym sumieniu powiedział, że na nim dokonano eutanazji duchowej, a apostoł Paweł mówi, że działalność tych hierarchów żydowskich, którzy sami głoszą różne przykazania Boże, a absolutnie ich nie zachowują, czyli kłamią, kradną w żywe oczy, cudzołożą i tak dalej, powoduje, że poganie odwracają się od Boga. Że poganie, możemy pokazać ten werset, to jest drugi rozdział listu do Rzymian, poganie bluźnią Bogu. I to w Polsce niestety zaczyna się dziać. To mnie przyprawia o wielki smutek. Dlatego mówię, jeśli nie powstanie jasna konkurencja w postaci kościołów biblijnych dla kościoła rzymskokatolickiego, to całą młodzież stracimy rzeczywiście w kierunku nihilizmu.
Pytanie do pana mecenasa. Jakich kroków prawnych w związku z tą sprawą należy się spodziewać?
Powiedział je Janusz, to znaczy on, korzystając z tych najnowszych dokumentów, które przygotował papież Franciszek, ale też które istniały wcześniej, on będzie chciał wyciągnięcia odpowiedzialności wobec oczywiście biskupa Rakoczego. Ja przypomnę, że to postępowanie się już toczy, dlatego że pan Janusz został przesłuchany przez kanclerza archidiecezji krakowskiej na okoliczność właśnie tych zaniechań biskupa Rakoczego. Jeśli chodzi o kardynała Dziwisza, no to on jako biskup miejsca, jeżeli te nadużycia miały miejsce w Krakowie, a miały, to wynika wyraźnie z listu księdza Izakowicza Zaleskiego, no też był zobowiązany coś tym zrobić. Wygląda na to, że nic nie zrobił, więc też będzie ponosił za to odpowiedzialność. Tych paralel, o których mówił pastor, jest w Piśmie Świętym, wydaje mi się, więcej. To jest właśnie to zgorszenie, dlaczego ono jest takie ważne po prostu. To jest właśnie okradanie ludzi z ich sfery religijnej. No bo jak oni mają znaleźć kontakt z Bogiem w przestrzeni sakralnej, skoro osobą, która ma być tym łącznikiem, bo to tak w katolicyzmie przecież jest ksiądz, który jest po prostu zwykłym pedofilem. To rzeczywiście jest tak, że mamy z jednej strony wyśrubowane ciężary, to zdaje się też słowa Pisma Świętego, które są nakładane na ludzi, a z drugiej strony palcem nie tkną, żeby wokół siebie zmienić, jakoś być jakimś przykładem hierarchowie nic tutaj nie robią. Natomiast dla mnie najbardziej szokujące w tej całej historii jest to, że jedną z osób, która jest wymieniona w tym liście, który został przesłany kardynałowi Dziwiszowi przez księdza Isakowicza-Zaleski, jest tajny współpracownik Służby Bezpieczeństwa Junak. Ja wiem, o kogo chodzi. To jest osoba bardzo znana, to jest bardzo głośne nazwisko w Kościele katolickim. Ja chcę przypomnieć, że ta postać, osoba, która ma na sumieniu jakichś chłopców, zachodniczych chłopców pracy, była przez kardynała Dziwisza bardzo mocno awansowana. On w pewnym momencie został członkiem komisji, która badała, znaczy szefem komisji, która badała kwestie historyczne w procesie beatyfikacji Jana Pawła II. No to jest rzecz zupełnie niesłychana. Zresztą na jego temat współpracy jego i takiego prowadzenia się niemoralnego mówiono w Kościele krakowskim już w latach, zdaje się, 80. On nagle pojawił się w Watykanie obok kardynała Lowe, w tej samej katedrze Santa Maggiore, jeśli dobrze wymawiam. Kardynał Lowe to jest taka ciemna postać afery bostońskiej, no, która uciekała przed amerykańskim wymiarem sprawiedliwości do Watykanu. Tam Jan Paweł II udzielił mu schronienia i on do końca życia w takich doskonałych warunkach, pobierając bardzo sowite apanaże, sobie przeżył. No jest jakimś paradoksem, że osoba taka bliska papieżowi, jak kardynał Dziwisz, no promuje takiego, przepraszam za słowo, typa, tak? To jest po prostu no nieprawdopodobne. Wracając do tego kontekstu, tych konsekwencji, zgadzam się, ja to zawsze podkreślam, bo wszyscy narzekają, że no nic się nie dzieje, czy biskupi się nie zmieniają i tak dalej. To nie jest prawda, dużo się zmienia. Młodzi, zwłaszcza ludzie, mówiliśmy ostatnio o tym, pokazują te badania, po prostu od kościoła odchodzą. Znaczy trudno znaleźć pokarm duchowy w przestrzeni, która jest taka brudna, jest taka nieczysta. To nie są jakieś przykłady niszowe, ale okazuje się, że ten system, i dlatego mówimy o systemowym tuszowaniu pedofilii, są zaangażowani bardzo wysoko postawieni hierarchowie. No to ostatnio przecież arcybiskup Skworc, bardzo mocne nazwisko, wokół którego też się ciągnie ta historia związana z współpracą ze Służbą Bezpieczeństwa. Teraz słyszymy o kardynale Dziwiszu, sekretarz kardynała Glempa, biskup Dziuba. No, ja wiem, że ten trailer w odcinkach będzie trwał, bo dziennikarze przygotowują kolejne historie w kolejnych diecezjach. My nie mamy na to wpływu. Znaczy, Kościół katolicki ma to do siebie, że on nie dopuszcza żadnej kontroli osób z zewnątrz, po prostu jakichś rady świeckich. Czy jest w ogóle dyskusyjne, czy jest jakaś ciągłość apostolska biskupów, bo zdaje się, że przez pierwsze kilkadziesiąt lat żadnych biskupów, żadnych papieży po Chrystusie nie było. Natomiast dlaczego jest to tak urządzone? Dlatego, że gdyby ludzie mieli jakiś mandat i mogli decydować o takim wotum zaufania dla biskupów, ci biskupi wylecieliby z tych diecezji z hukiem. Nic by po nich po prostu nie zostało. Dlatego jest utrzymywana ta władza feudalna, władza absolutna, żeby oni mogli po prostu dalej sprawować władzę. To jest wbrew pozorom bardzo zmyślnie skonstruowane. Właśnie o to chodzi, żeby ten kościół się nie poprawiał, nie naprawiał, ale żeby tkwił właśnie w takim zepsuciu.
Mówi pan o trailerze, o kolejnych aferach w Kościele katolickim, o których słyszymy. Wiemy, że szykuje się trzeci już film braci Sekierskich o Janie Pawle II, pastor Paweł Chojecki. Czy myślisz, że mit Jana Pawła II upadnie w Polsce i czy to naprawdę wpłynie na religijność Polaków?
W miesięczniku Idź pod prąd, tu mam najnowszy numer tego miesięcznika, ale nie w tym numerze, tylko... Pamiętasz, ile to było? 10 lat temu?
Chyba kilkanaście.
Albo może kilkanaście lat temu zadałem takie pytanie. Gdzie jest teczka JP2? Nie? To jest przecież oczywiste, że taka teczka istnieje. To jest oczywiste, że tam były bardzo poważne, że tak powiem, zbiory różnych opracowań. Ten wybitny człowiek przecież był zainteresowaniem służb, wielkim zainteresowaniem Służby Bezpieczeństwa. Przecież to on na Soborze Watykańskim II stanął po stronie modernistów. Powiedział, że nie będziemy potępiać oficjalnie komunizmu na Soborze Boże, ale spróbujmy zwyciężyć komunizm miłością, że zacznijmy się tak no, uśmiechać do komunistów i tak dalej, i tak dalej. To jest przecież wszystko, można powiedzieć, teologia i polityka Jana Pawła II. No trzeba mu przyznać, że z tak zwaną teologią wyzwolenia, czyli takim skrajnym komunizmem w kościele katolickim w Ameryce Łacińskiej się ostro rozprawiał. Ale tu, w Europie, no to właśnie był orędownikiem tego dogadania się ze Związkiem Sowieckim. I teraz, jakie to ma przełożenie na sprawę, o której dyskutujemy? Zobaczcie państwo, że w latach 90. pojawiły się informacje o ogromnym, wręcz masowym, no, masowej zdradzie księży i hierarchów katolickich, jeśli chodzi o współpracę z SB. Spora część z nich właśnie na wątki obyczajowe została zwerbowana, czyli były materiały kompromitujące ich albo z kochankami, ale większość z nich to właśnie były afery homoseksualne. Operacja Hyacinth, Służba Bezpieczeństwa miała bardzo rozległe, można powiedzieć, informacje ze środowiska homoseksualistów i jeśli księża i biskupi wchodzili w to środowisko, no to od razu były na nich haki i za pomocą tych różnych haków, ale nie tylko, niektórzy czy bardzo dużo z nich szli, że tak powiem, chętnie, licząc, że będą mieć różne ułatwienia ze strony władzy, że SB im pomoże karierę zrobić w kościele i rzeczywiście pomagała. Także to wszystko się działo, dowiadywaliśmy się o tym ze zgrozą w latach 90. I tu zobaczcie znowu nazwisko ksiądz Isakowicz-Zaleski. To on wtedy o tym mówił. Nie mówił o tych sprawach pedofilii. Mówił o oczyszczeniu, apelował o to, żeby Kościół powiedział, no którzy, przecież wiadomo, niektórzy byli szantażowani, mniej lub bardziej, żeby Kościół dokonał oczyszczenia. Kto współpracował z hierarchów? To się nie stało. Pamiętacie taką karykaturę i co się dziwisz? Czyli był z jednej strony ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski, a kto był z drugiej strony? Tak, dokładnie ten sam dziwisz, o którym dzisiaj mówimy. Czyli Kościół przykrył sprawę kolaboracji z komunizmem sporej części duchowieństwa. Nie? To się udało. Powołali komisję historyczną, taką swoją, gdzie swoich ludzi, tu pan mecenas mówił, kto tam to oceniał, także to szkoda gadać. Sprawa została utajniona, a naród dalej chodził do kościoła. Zobaczcie, sprawa współpracy księży i biskupów katolickich z reżimem komunistycznym nie wywołała oburzenia u Polaków. Może dlatego, że tam 3 miliony członków partii, że każdy w jakiś sposób tam gdzieś na mniejszej skali...
Jest obraz kościoła, dokładnie, który przeciwstawiał się komunie.
Ale teraz wychodzi drugie dno, można powiedzieć, tamtej samej afery, że to byli zbrodniarze, zboczeńcy, że biskupi ich kryli, o wszystkim wiedząc, mieli na tacy podane nazwiska, kto, dowody, kiedy, z kim i tak dalej. I nic z tym nie zrobili. I ta afera, o, to już Polaków zaczyna ruszać. To, że oni bezkarnie krzywdzili najmniejsze dzieci, ministrantów, dziewczynki, które szły do pierwszej komunii. To szczególnie pierwszy film Sekielskich to pokazywał. To zaczyna Polaków ruszyć. Po filmie wydawało się, że to znowu spłynie jak po kaczce po pierwszym filmie Sekielskim. Ale teraz już widać, że jednak Polacy mówią dość.
I do tego chciałam przejść. Od kilku miesięcy zastanawiamy się, o kiedy koniec zabawy w chowanego i mamy informację, że prokuratura rejonowa w Pleszewie zakończyła śledztwo i skierowała do sądu akt oskarżenia w sprawie księdza Arkadiusza H., antybohatera filmu Zabawa w chowanego. Dlaczego ta informacja powinna poruszyć Polaków i dlaczego jest to dobra informacja? Mecenas Artur Nowak.
Znaczy, ja muszę powiedzieć, że poczułem jakąś taką ulgę, że w końcu ta sprawa po wielu latach się skończy. Muszę powiedzieć, że pani prokurator, która prowadziła tę sprawę, prowadziła ją w taki bardzo przykładowy sposób i to myślę, że dzięki niej takiej dociekliwości, ale przede wszystkim jej takiego współczucia dla ofiar, temu zawdzięczamy to, że udało się ujawnić bardzo wiele osób pokrzywdzonych, bo to nie tylko bracia Pankowiak, nie tylko Andrzej Hurny, ale również wiele innych osób, których sprawy uległy przedawnieniu. W zasadzie ostała się sprawa tylko Bartka. Bartek bardzo tak poruszająco napisał wczoraj na Facebooku, że On nie oczekuje jakiejś tam wielkiej kary, ale chce po prostu sprawiedliwości. I mamy do czynienia właśnie z kolejną taką osobą, która potrzebuje takiego domknięcia tego tematu, takiego sprawiedliwego osądu tej jego krzywdy. Bo powtarzam to zawsze i chciałbym, żeby każdy to zapamiętał, że liczy się nie tylko moment nadużycia, ale te wszystkie lata takiego zadawania sobie pytania, czy to ja byłem winny, dlaczego ten los tak mnie okrutnie potraktował, czy jestem normalny. Dla wielu chłopaków to jest też kwestia zastanawiania się nad swoją tożsamością seksualną, no, takiego niepowodzenia w tym życiu intymnym, rodzinnym, skoro nie mogłem sam się obronić, to czy ja jestem w stanie założyć rodzinę. To są duże, duże dylematy, o których się tak na co dzień nie mówi. Ja się bardzo cieszę, że ta sprawa się zakończyła. To jest rzeczywiście pewien symbol. Toczy się też postępowanie cywilne w tej sprawie, bo tak jak wiadomo, domagamy się tam zadośćuczynienia dla braci Pankowiak. Co mogę powiedzieć? Najgorsze jest to, że w tej sprawie nic by się nie działo, gdyby nie taki duży po prostu nacisk medialny. Znowu wracamy tutaj do punktu wyjścia. Czyli generalnie tam, gdzie się nie oświetli tego typu spraw, tego typu nadużyć, to one są w ukryciu, ale zgadzam się, że w tej chwili jest to dla mediów taki temat atrakcyjny i one są, te informacje na temat tych nadużyć są dość atrakcyjne, one się klikają, ludzie to oglądają, więc tutaj nie ma nic oryginalnego z tym, czego byliśmy świadkami w Stanach Zjednoczonych, chociażby na przykładzie tej afery Spotlight. Znaczy o pokazanej filmie Spotlight, tego co się działo w Irlandii, tego co się działo w Hiszpanii, w Beneluxie już dawno. Ale ta sprawa też pokazuje pewną absurdalność polskich przepisów. Ja przypomnę, że w wielu krajach zachodniej Europy te czyny pedofilne nigdy się nie przedawniają. Niestety polskie prawo nie nadąża za badaniami klinicznymi, które pokazują, że średnia ofiar, które są w stanie mówić o tych nadużyciach, to jest 40-50 lat. Myślę, że przy naszych zasobach obywatelskich, zdegenerowanych przez lata komunizmu, ta bariera, ta granica jest jeszcze dłuższa. Tyle się mówi o pedofilii i to jest takie dobre pytanie, dlaczego ustawodawca nie podejmie czegoś, co jest kwestią zupełnie kapitalną i podstawową, no nie zniesie po prostu tego typu przypadkach tej bariery przedawnienia karalności. I druga kwestia, dlaczego przepisy, które wprowadzono niedawno dotyczące obowiązku zgłaszania tego typu nadużyć z urzędu i penalizacji osób, które zachowują tą wiedzę o nadużyciach tylko dla siebie, nie dotyczą stanów faktycznych, które miały miejsce przed wprowadzeniem tego przepisu. No, funkcją tego przepisu było oczyszczenie społeczeństwa z pedofilów. No i oni cały czas doskonale sobie przecież funkcjonują. To pokazują kolejne afery, gdzie ten ksiądz czy inny jest katechetą, pracuje w szkole, zajmuje się ministrantami. Już dawno można było tą sprawę załatwić, gdyby no, państwo zobowiązało kościoły, ale nie tylko kościoły, każdą osobę, która ma na taką wiedzę, żeby poinformowała o tym organy ścigania. Sprawa jest poważna, bo przecież pedofilia to jest choroba nieuleczalna. Są na ten temat badania, które pokazują, że te osoby często same sobie nie radzą z sobą i są taką tykającą bombą, która żyje w jakiejś społeczności. A całe nieszczęście z tym związane w przestrzeni Kościoła katolickiego polega na tym, że one niejako w nagrodę za nadużycie, co jest pewnym paradoksem, trafiają na nowe łowisko, gdzie są zupełnie bezkarne i anonimowe. No i robią po prostu to samo.
Pastor Paweł Chojecki, czy ta sprawa księdza Arkadiusza H. może być nadzieją dla Polaków na koniec zabawy w chowanego?
No tu dotykamy właśnie tej sfery politycznej. Dzisiaj rządzi Prawo i Sprawiedliwość, czyli formacja taka narodowo-katolicka. I myślę, że tu warto nadmienić jeszcze, czy wrócić do wątku Jana Pawła II. No, cieszę się, że ten trzeci film ma pokazać, co działo się w Watykanie, bo już wiemy, co działo się na parafiach. Nawet u księdza, który był był kapelanem Wałęsy, nie? Czyli na przeróżnych parafiach i w różnych zakamarkach. Teraz wiemy już, co się działo w kuriach po drugim filmie braci Sekielskich. No i konsekwencja jest, co się działo w Rzymie. I to właśnie już za pontyfikatu Jana Pawła II i późniejszych papieży, bo tutaj ogólnie jest kontynuacja. Myślę, że prawica dlatego tak niechętnie podchodzi do ruszania tego tematu. Ta sprawa przedawnienia, o której pan mecenas wspomniał, sprawa przecież komisji, która miała się zająć pedofilią po pierwszym filmie Sekielskich, została powołana, ale przez rok nic się nie działo. Dopiero drugi film, patrz, nagle, że tak powiem, powołali ludzi, a księdza Isakowicza Zaleskiego jakoś nie zauważyli, że on się tym tematem zajmuje. No takie same cuda się tam w tym Sejmie dzieją. Myślę, że ta narodowo-katolicka część naszego układu politycznego, ona panicznie boi się powiedzenia prawdy o Janie Pawle II. Oczywiście, że to był wybitny człowiek, ale wybrał pewną drogę.
Ale o tym, człowiek, to też
ale człowiek zaznaczyć. Właśnie,
może
wybrał pewną drogę.
Zapominają.
Można go lepiej lub gorzej za nią oceniać, ale dogadania się z komunistami, czyli ten okrągły stół, nie? To jest przecież, można powiedzieć, gdzieś daleko w tle pomysł Jana Pawła II, realizowany przez jego podkomendnych, czyli polskich biskupów, nie? Czy to dobrze, czy źle? Można to różnie oceniać, ale przynajmniej podejmijmy dyskusję. Ja kiedyś z takim bardzo wysoko postawionym pisowcem tuż obok Jarosława Kaczyńskiego rozmawiałem, że przecież środowisko PiS, Gazety Polskie i tak dalej, odrzuca mnie za mówienie prawdy, że ta Polska, trzecia RP, to nie jest tylko projekt Kiszczaka i Jaruzelskiego. To jest też projekt katolickich biskupów, czyli projekt Jana Pawła II. A on powiedział, panie Pawle, niezależnie czy to jest prawdą, czy nie, pan sobie może tak myśleć, ale nie powinien pan tego mówić. Rozumiecie państwo? Że pewne tematy są w Polsce zakazane, jeśli chodzi o eksplorowanie ich, w ogóle zadawanie pytań. No a teraz nie chcieliście dyskutować, mówię do pisowców, o tym poglądzie na rozprawienie się z dziedzictwem komunizmu Jana Pawła II. To teraz podyskutujecie o tym, że ma na sumieniu de Golado i spółkę. No tak, tak to będzie. Wtedy dopiero, myślę, że pęknie jakaś ta zmowa milczenia. Oby ten film nie był tylko pogłaskaniem tematu, ale pokazanie go od tego bolesnego środka. Nie? Tego życzę twórcom.
Czekamy z niecierpliwością na trzecią produkcję.
To wtedy złamie się, pytałaś o tę sprawę lokalną. Dopiero wtedy złamie się ta taka niemoc państwa polskiego. Wcześniej to dalej będziemy świętować co najwyżej lokalne sukcesy.
I miejmy nadzieję, że Polacy naprawdę będą ciekawi prawdy. Był z nami mecenas Artur Nowak i pastor Paweł Chojecki. Dziękuję wam serdecznie za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Do zobaczenia. Chciałam zaprosić jeszcze na godzinę 19:00 serwis informacyjny, a o 20:30 wyjątkowa sprawa, polska premiera filmu fabularnego Steve'a Bannona W szponach czerwonego smoka na kanale Mega Kościół. Link w opisie programu i na czacie gorąco zachęcamy was. Podawajcie dalej, bo film będzie dostępny tylko na żywo.
A potem zapraszamy na dyskusję. Swoje pytania będzie można zgłaszać na czacie, który uruchomimy tuż po projekcji. Lub jeśli macie teraz jakieś uwagi, można pisać na kontakt@idźpodprąd.pl lub na naszym Facebooku.
Do zobaczenia.
Do zobaczenia.